spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy i serdecznie pozdrawiam w to niedzielne popołudnie, miesiąc lipiec, kolejny nasz spacer po wiecznym mieście. Proszę Państwa, są w Rzymie pewne miejsca, które obowiązkowo trzeba odwiedzić, w tych miejscach trzeba być. Dla nas, katolików, takimi miejscami to przede wszystkim cztery bazyliki papieskie, cztery bazyliki większe. Byliśmy już w Bazylice Najświętszego Zbawiciela i Świętych Janów na Lateranie, byliśmy w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, czy też w Bazylice Santa Maria Maggiore. Została nam jeszcze Bazylika Świętego Pawła za murami, tam gdzie jest grób apostoła narodów. Proszę Państwa, w tym roku szczególnie chciałem zwrócić uwagę na Bazylikę na Lateranie Najświętszego Zbawiciela i Świętych Janów, ponieważ już wspominaliśmy o tym, że w tym roku ten kościół, najważniejszy kościół, matka i głowa wszystkich kościołów wiecznego miasta i całego świata, obchodzi piękny jubileusz. 9 listopada minie 1700 lat od poświęcenia tego kościoła przez papieża Sylwestra I. Zbliża się rok święty, więc te cztery bazyliki papieskie będą szczególnie tymi miejscami modlitwy, zyskiwania odpustów, tymi miejscami szczególnej modlitwy. I proszę Państwa, oprócz tych bazylik nawiedzamy też miejsca związane z kultem świętych, świętych męczenników, i też miejsca związane, mające jakieś akcenty polskie. Proszę Państwa, dzisiaj nasze spotkanie rozpoczynamy na placu przy Panteonie. To jest właśnie kolejne miejsce, kolejna budowla, którą trzeba zobaczyć, do której trzeba wejść, którą trzeba zwiedzić, tak jak podobnie miesiąc temu byliśmy przy fontannie di Trevi. W lipcu w Rzymie jest dosyć dużo turystów, pielgrzymów z różnych stron świata. I są też jeszcze i Rzymianie, i Włosi, ponieważ takim miesiącem urlopowym we Włoszech jest miesiąc sierpień. Ale dzisiaj, w niedzielę, Rzymianie raczej opuszczają swoje miasto i najczęściej udają się na weekendowy odpoczynek, czy to nad pobliskie Morze Tyreńskie, do Ostii, czy do innych kurortów, albo też tutaj blisko jest jezioro Albano, przy którym jest słynne miejsce, mianowicie Castel Gandolfo, letnia rezydencja papieży. Teraz stoimy tutaj przy Panteonie, gdzie miesiąc temu zakończyliśmy nasz spacer. Przypominamy sobie tę fontannę z obeliskiem z XIII wieku przed naszą erą. Tutaj na tym placu jest zawsze gwarno, dużo ludzi, są tutaj restauracje, kawiarnie. Taki plac bardzo ekskluzywny. Podobnym do tego jest plac przy innej fontannie, fontannie czterech rzek, Piazza Navona. Tutaj, proszę Państwa, na tym placu plac Rotundy. Można też posłuchać muzyki, śpiewów różnych artystów, mniej czy bardziej znanych, mniej czy bardziej zdolnych. Przypominam sobie tutaj na tym placu występ z holi jednej z parafii naszej diecezji. Byliśmy tutaj wspólnie w lutym, w drugiej połowie lutego w 2020 roku, a więc krótko przed pandemią. Ta młodzież, ta schola najpierw rano śpiewała przy grobie świętego Jana Pawła II na mszy świętej w czwartek, a później ta młodzież, ta schola, ci młodzi ubrani w piękne stroje właśnie tutaj przyszli, aby w południe pośpiewać przy fontannie, przy Panteonie. Pamiętam, wielu ludzi się zatrzymywało, taka była piękna, radosna chwila, kiedy ci młodzi mogli tutaj pośpiewać. Był też ksiądz z nami, który gra na gitarze i tak to było wtedy i nastrojowo, i radośnie. Wielu się zatrzymywało, żeby posłuchać muzyki. Oczywiście był to śpiew pieśni, piosenek religijnych, takich bardzo popularnych w Polsce. Szanowni Państwo, patrzymy na tę bardzo znakomitą budowlę, jaką jest Panteon. Znajduje się w samym sercu historycznego Rzymu, na polu marsowym. Panteon, majestatyczna świątynia i zarazem jeden z najbardziej zachowanych zabytków starożytności, nie tylko w Rzymie, ale w całej Europie. Ta budowla przyciąga turystów i pielgrzymów zainteresowanych historią, architekturą, sztuką, religią. Panteon, ta nazwa pochodzi od greckich słów pan, wszystko, i theoi, bogowie, czyli jest to świątynia wszystkich bogów, bogów pogańskich. We wnętrzu znajdował się ołtarz, na którym były poświęcane i palone zwierzęta, które były ofiarami składanymi pogańskim bożkom. Dzisiaj ta budowla jest kościołem katolickim, bazyliką ku czci Matki Bożej od męczenników. Obecny Panteon to trzecia budowla, która powstała w tym miejscu. Pierwszy budynek wzniesiono w latach 27-25 przed naszą erą, na polecenie Marka Agryppy. Marek Agryppa planował nazwać tę budowlę imieniem pierwszego cesarza rzymskiego, Oktawiana Augusta, który już, jak pamiętamy, wspominaliśmy o tym, był jego teściem. Nawet chciał w środku tej budowli umieścić statuę tegoż cesarza. Oktawian jednak nie zgodził się na to i stanął w tej świątyni, Panteonie, posąg Juliusza Cezara. Budowla wzniesiona przez Marka Agryppę spłonęła podczas pożaru w 80 roku już naszej ery. Świątynię odbudowano za czasów cesarza Domicjana, który tutaj sprawował władzę w Rzymie do roku 96. Wspominaliśmy już o tym cesarzu, kiedy byliśmy na Piazza Navona. Ale i ta druga budowla spłonęła w roku 110. Prawdopodobnie zaraz po zniszczeniu tej drugiej świątyni rozpoczęła się kolejna, ostateczna jej odbudowa. Miało to miejsce za czasów cesarza Trajana. Cesarz Trajan umarł w 117 roku i nie doczekał się ukończenia tej budowli. Dopiero jego następca, cesarz Hadrian, był tym, który tę budowlę otworzył, zainaugurował działalność tej świątyni. Oficjalne zakończenie prac datuje się na rok 125. Panteon składa się z dwóch połączonych ze sobą części. Przedsionka oraz rotundy. Przedsionek prowadzący do głównej części budynku ma szerokość 34 metry i długość albo głębokość, możemy tak to określić, 20 metrów. Ma formę monumentalnego portyku. W tym portyku znajduje się 16 kolumn w porządku koryńskim. Każda z tych kolumn wykuta jest z jednego kawałka granitu egipskiego. Wysokość każdej kolumny to około 14 metrów. Na frontonie tego przedsionka widzimy przed nami widnieje napis, który nawiązuje do pierwszej świątyni, pierwszej budowli, pierwszego panteonu z czasów Marka Agryppy. I czytamy: Mark Agryppa, syn Lucjusza, trzykrotny konsul, wzniósł ten budynek. Niektórzy myślą, że to jest właśnie ten budynek z 25 roku przed Chrystusem, jednak tamten już nie istnieje, a ten jest z roku, jak już wspomniałem przed chwilą, 125 naszej ery. Proszę Państwa, wchodzimy teraz do tego przedsionka. Widzimy te monumentalne kolumny. Do rotundy wchodzimy drzwiami wykonanymi z brązu. Są to potężne drzwi, wysokość prawie 8 metrów. Drzwi ważą ponad 20 ton. Zostały wykonane w II wieku naszej ery, a więc w czasie, kiedy został wybudowany Panteon. Przechodzimy przez te drzwi. Proszę Państwa, czujemy się tacy bardzo mali wobec wielkości tej bramy prowadzącej do świątyni. Ściany budynku, na którym opiera się kopuła, mają grubość 6 metrów. Średnica rotundy wynosi prawie 44 metry i równa jest wysokości budynku. Rotundę pokrywa betonowa kopuła właśnie o takiej średnicy, a grubość ścian tej kopuły tutaj w podstawie to ponad 3 metry, a na szczycie grubość tych ścian to około 1,5 metra. Kopuła, średnica prawie 44 metry. Tylko kopuła nad katedrą Matki Bożej we Florencji jest większa od tej kopuły. I była wzorowana budowa tamtej kopuły w XV wieku na Panteonie. Tam jest około 2 metrów większa średnica kopuły we kościele we Florencji. Na wzór Panteonu został wybudowany kościół świętego Aleksandra w Warszawie. Było to w pierwszej połowie wieku XIX. Ale ten kościół w Warszawie jest 2,5 razy mniejszy od rzymskiego oryginału. Proszę Państwa, spoglądamy na tą piękną, wielką kopułę i widzimy u szczytu tej budowli otwór, okno. Średnica tego otworu to prawie 9 metrów. Ten otwór to jedyne źródło naturalnego światła, które dociera do wnętrza budowli. W niektórych przewodnikach możemy przeczytać, że przez ten otwór podczas deszczu nie wpada woda. To nie jest prawdą, albowiem tak możemy sobie jakoś wyobrazić, że kiedy na zewnątrz jest ulewa, to tutaj w środku w Panteonie możemy poczuć jakby taki tylko niewielki deszcz. Są nawet w posadzce niewielkie otwory, które zbierają i odprowadzają wodę. Posadzka, na której stoimy, pochodzi jeszcze z czasów antycznych. Do jej wykonania użyto marmuru z Egiptu, to te elementy czerwone, oraz jest też tutaj biały marmur sprowadzony z Azji Mniejszej. Panteon ze swoją rotundą, z tą piękną wielką kopułą, uchodzi za jeden z najdoskonalszych przykładów rzymskiego kunsztu architektonicznego. Proszę Państwa, po upadku Cesarstwa Rzymskiego Panteon zaczął niszczeć. Budynek jakby swoje drugie życie zawdzięcza decyzji cesarza bizantyjskiego Fokasa, który w roku 609 przekazał prawa do tej antycznej budowli papieżowi Bonifacemu IV. Bonifacy IV przeniósł relikwie wielu świętych męczenników do Panteonu, aby można było publicznie oddawać im cześć. Do tej pory relikwie znajdowały się najczęściej poza miastem. Już od pierwszych wieków chrześcijanie oddawali cześć męczennikom, którzy ginęli za wiarę w Chrystusa. Najczęściej przy ich grobach, miejscach ich kultu zbierali się w rocznicę śmierci. Tam były czytane też opisy ich męczeństwa. Głęboko wierzono, że ci zmarli, którzy oddali życie za Jezusa, stawiają się u Boga za żyjącymi. Proszę Państwa, papież Bonifacy IV Panteon dedykował Matce Bożej od Męczenników. I poświęcenie tej budowli jako miejsca kultu chrześcijańskiego miało miejsce prawdopodobnie 13 maja 610 roku. To uchroniło Panteon przed rozbiórką, której ofiarą w tamtym okresie padło wiele starożytnych świątyń. Niemniej jednak tutaj Panteon, ta budowla, również po tym przejęciu przez papieża, biskupa Rzymu, też straciła wiele takich dekoracyjnych elementów. Przede wszystkim demontowano elementy kultu pogańskiego. Zewnętrzna część kopuły była pokryta pozłacanymi płytami z brązu i niestety te płyty zostały zdjęte z tej kopuły Panteonu już w połowie wieku VII. Z kolei w pierwszej połowie wieku XVII papież Urban VIII Barberini nakazał usunięcie brązowych dźwigarów z przedsionka, które następnie przetopiono i wykorzystano do budowy 80 armat umieszczonych później na zamku Świętego Anioła. Byliśmy już przy tej budowli, przy tym mauzoleum Hadriana, przy zamku Anioła. Mówi się, że wtedy, w roku 1630-32, uzyskano ponad 230 ton brązu, usuwając te elementy wykonane z brązu, z pozłacanego brązu, z Panteonu, czy to z tej kopuły, czy też z przedsionka prowadzącego do tej budowli. I też już wspominaliśmy, będąc w Bazylice Świętego Piotra, że również Lorenzo Bernini, który budował baldachim nad grobem Świętego Piotra, również miał wykorzystać ten brąz, który na polecenie papieża Urbana VIII został uzyskany z Panteonu. I wtedy wśród Rzymian istniało takie powiedzenie, czego nie zniszczyli barbarzyńcy, dokończyli barberini. Za czasów pontyfikatu Urbana VIII do Panteonu dobudowano dwie bliźniacze wieże, mające nadać tej budowli bardziej nowoczesny wygląd. Były one jednak tak brzydkie i tak nie pasowały do tej budowli, że mieszkańcy Rzymu nazwali je oślimi uszami. Po wielu petycjach, staraniach te dwie wieżyczki rozebrano, ale dopiero pod koniec wieku XIX. Dzisiaj już mało kto pamięta o tych wieżyczkach, które nakazał wybudować Urban VIII. Obecny wygląd wnętrza Panteonu jest efektem zmian przeprowadzonych w XVIII wieku. Proszę Państwa, patrzymy na wnętrze tej budowli. Rotunda otoczona jest na przemian siedmioma kwadratowymi lub półkolistymi kaplicami oraz ośmioma niszami. Kiedyś w tych kaplicach, w tych niszach stały posągi bóstw pogańskich, którym tutaj Rzymianie oddawali cześć. W głównym ołtarzu widzimy piękną rzymsko-bizantyjską ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem, ikona z VII wieku. Widzimy też na ścianach fresk przedstawiający zwiastowanie Maryi, jest też Matka Boża ze świętym Franciszkiem i świętym Janem Chrzcicielem. W niszach widzimy monumentalne rzeźby. Po naszej lewej stronie święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, obok święta Agnieszka z Barankiem, a po przeciwnej stronie widzimy świętą Annę z małą Maryją. Po zjednoczeniu Włoch po roku 1870 Panteon stał się mauzoleum królewskim. Tutaj zostali pochowani pierwsi królowie Zjednoczonych Włoch. I oto po prawej stronie najbardziej monumentalny grobowiec, wykonany z czarnego kamienia. Tutaj spoczywa pierwszy król Zjednoczonych Włoch, Wiktor Emanuel II, który zmarł w roku 1878. W tym samym roku umarł papież Pius IX, ten, który był biskupem Rzymu wtedy, gdy nastąpiło zjednoczenie Włoch, gdy upadło państwo kościelne, a Rzym przestał być stolicą tego państwa, stał się stolicą Zjednoczonych Włoch. Tutaj właśnie spoczywa ten pierwszy król. Widzimy napis Padre della Patria, co tłumaczy się ojciec ojczyzny. Tutaj często są świeże kwiaty, wieńce, które przy grobie Wiktora Emanuela II składają różne delegacje, też i przedstawiciele innych państw, którzy przyjeżdżają tutaj do Rzymu. Po przeciwnej stronie spoczywa drugi król Włoch, Humbert I, który zginął tragicznie, zabity w roku 1900, i obok jest grób jego małżonki Małgorzaty. Po prawej stronie grobowca Humberta I znajduje się nisza z grobem znanego renesansowego artysty i architekta. Tutaj spoczywa Rafael Santi. Rafael Santi zmarł w dniu swoich 37 urodzin, 6 kwietnia 1520 roku. Był to Wielki Piątek i na własne życzenie został po śmierci przeniesiony do Panteonu. Nad jego grobem figuruje rzeźba Matki Bożej, wykonana przez jednego z jego uczniów. Oczywiście też na początku wieku XVI. Rafael Santi to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego renesansu. Był malarzem, rysownikiem i architektem. Inspirował się malarstwem Leonarda da Vinci, Michała Anioła. Tworzył nie tylko w Rzymie, ale również we Florencji. I tam też spotkał się zwłaszcza z dziełami Leonardo da Vinci. Rafael Santi tworzył na płótnie liczne sceny biblijne, które później oddziaływały na różnych artystów. Jest autorem wielu obrazów przedstawiających Maryję. Najsłynniejsza to Madonna Sykstyńska. Obok Michała Anioła i Leonarda da Vinci jest to największy artysta renesansu. Pozostawił olbrzymie dziedzictwo kulturalne oraz przepiękne obrazy. Proszę Państwa, Rafael Santi był drugim budowniczym, czy tym, który kierował budową Bazyliki Świętego Piotra po śmierci Brabantego od roku 1513 do śmierci, to właśnie Rafael Santi był odpowiedzialnym za kolejne etapy budowy Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. W pierwszej połowie XIX wieku postanowiono przeprowadzić ekshumację grobowca Rafaela, aby sprawdzić, czy rzeczywiście znajdują się w nim szczątki artysty. Po odnalezieniu spodziewanych zwłok, mistrz renesansu został ponownie pochowany, tym razem w sarkofagu rzymskim z I wieku przed naszą erą. I na tym sarkofagu umieszczono napis, który można przetłumaczyć na język polski. Tu spoczywa Rafael. Bałem się tego, co niezgłębione. Pokonałem zwyczajne. Wielkim równy. Tylko śmiertelne zmarło ze mną. Proszę Państwa, Bazylika Matki Bożej od Męczenników. Panteon, miejsce modlitwy, ale też miejsce, w którym przychodzą turyści, aby doświadczyć wielkości tej budowli i tego kunsztu architektury i sztuki. Taka może ciekawostka związana z tym kościołem, z tą bazyliką, mianowicie dotyczy to uroczystości zesłania Ducha Świętego. Tutaj po mszy świętej przedpołudniowej z tego otworu, który znajduje się u szczytu kopuły, wysypywane są na uczestników mszy świętej płatki czerwonych róż, które symbolizują języki ognia, jakie według dziejów apostolskich spoczęły na Maryi i apostołów zgromadzonych w wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to piękny efekt połączony i z taką radością, i też z taką modlitwą, wdzięcznością za dary Ducha Świętego. I też jeszcze w tym dniu, w uroczystość zesłania Ducha Świętego w Panteonie, jest używany w modlitwach, w śpiewach język aramejski. Czyli jest to oryginalny język, którym posługiwał się Pan Jezus i apostołowie. W tej ceremonii, w tej uroczystej mszy świętej uczestniczą też dzieci z różnych grup etnicznych, które uczestnikom nabożeństwa, uczestnikom tej mszy świętej jako znak pokoju wręczają czerwone róże. Proszę Państwa, z Panteonem związane są także jakieś takie polskie elementy, mianowicie już od czasów papieża Pawła III tutaj znajduje się Akademia Zasłużeni przy Panteonie. I do tej akademii w XIX wieku wstąpił słynny artysta polski, rzeźbiarz Tomasz Oskar Sosnowski, o którym już wiele razy mówiliśmy. Tutaj w tej akademii pełnił wiele funkcji i jest, już wiemy, autorem wielu wybitnych dzieł, które są w Rzymie, w innych miastach włoskich, a także oczywiście w Polsce. W Rzymie, jak wiemy, Oskar Sosnowski pracował prawie 40 lat. Szanowni Państwo, to tyle podczas dzisiejszego naszego spotkania tutaj przy Panteonie, tu na tym placu pełnym ludzi, turystów. Dzisiaj piękne słońce w niedzielne popołudnie w lipcu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę pięknego czasu odpoczynku wakacyjnego, jeżeli Państwo gdzieś będą blisko odpoczywać we Włoszech, nad jednym, nad drugim morzem czy w górach, to zachęcam, aby też odwiedzić Rzym, aby oczywiście koniecznie zatrzymać się przed Panteonem i wejść do tej budowli. Niestety od zeszłego roku wejście do Panteonu jest płatne i kosztuje 5 euro. Dziękuję bardzo, wszystkich serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże!